Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Robot Da Vinci najnowszej generacji wjechał na blok operacyjny Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Widać to, że jest to sprzęt technologicznie bardziej zaawansowany. Szybciej się przemieszcza, szybciej się ustawia do pola pacjenta.
Od tego tematu zaczniemy dziś spotkanie z wielkopolską medycyną.
Intensywny początek nowego roku w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. W pierwszych dniach przeprowadzono przeszczep płuc.
Pacjent jest już ekstubowany, czyli już oddycha samodzielnie i powoli poprawia się.
Wielkopolskie Centrum jest na trzecim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę transplantacji płuc.
Zapytamy, jak sztuczna inteligencja będzie mogła pomóc w zaawansowanych badaniach w kierunku raka piersi.
Dostaliśmy unijne pieniądze, będą wykorzystywane do tego, aby przekształcać obraz klasycznej mamografii cyfrowej w obraz mamografii z kontrastem.
To wszystko będzie się działo w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
A na koniec o roku błogosławionej Róży Czackiej, która ponad 100 lat temu, jako pierwsza w Polsce osoba, rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę systemową opiekę nad niewidomymi.
Niewidomy jest w stanie rzeczywiście mocno poświęcić się swojej pracy, mocno poświęcić się obowiązkom domowym, rodzinie, tylko że czasami będzie wymagał jakiegoś wsparcia.
Jak wygląda teraz sytuacja niewidomych w Polsce? O tym pod koniec naszego magazynu.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Już 2 roboty operacyjne ma Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Szpital kupił najnowocześniejszego robota Da Vinci i jako pierwsza publiczna placówka w Polsce przeprowadził zabiegi z jego użyciem.
2 roboty to więcej minimalnie inwazyjnych zabiegów u chorych z nowotworami. O zaletach nowego urządzenia i korzyściach, jakie daje chirurgia robotowa, rozmawiam z wicedyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, doktorem Witoldem Kytzlerem i ordynatorem oddziału ginekologii onkologicznej, doktorem Błażejem Nowakowskim.
Rozumiemy, że w tej chwili pracują 2 roboty.
Tak.
Czyli tamten pierwszy nie będzie wycofywany.
Dosyć skomplikowany był proces przejścia z systemu jednego, którym dysponowaliśmy. On pracuje od 8 lat. Co ważne, przez 8 lat nie mieliśmy żadnej dużej awarii. To jest system, któremu możemy na pewno zaufać pod względem technicznym. Stąd też nasz wybór kolejnego urządzenia, które jest po pierwsze kompatybilne, ponieważ te same narzędzia mogą pracować na obu systemach. Żeby system robotowy mógł się zaimplantować w szpitalu, żebyśmy mogli go używać, no musi wykonać odpowiednią ilość operacji. To jest system bardzo drogi pod względem serwisu, pod względem użytkowania i no minimum te 250-300 operacji musi być wykonywanych rocznie na tym systemie. Także plan wprowadzenia kolejnego urządzenia musiał opierać się na realnych danych, czy my wykonamy rzeczywiście taką ilość zabiegów. No i po analizie okazuje się, że takie zapotrzebowanie jest. Rozwinęliśmy właśnie dodatkowo urologię. Szkolimy również w tej chwili 2 zespoły w zakresie chirurgii głowy i szyi.
Czyli tak średnio jeden zabieg dziennie, można powiedzieć.
Im więcej. Na 2 systemach będzie więcej. 2 zabiegi wykonujemy dziennie. To są zabiegi trwające około 4 godzin, 3,5-4 godzin średnio. Także 2 zabiegi dziennie jesteśmy w stanie na tym systemie wykonywać. Trzeci byłoby już trudno, musielibyśmy wejść prawie że na godziny wieczorne.
Ale jednocześnie ten pierwszy też działa, tak?
Oczywiście. Pierwszy system jest bardzo dobry, sprawny i go wykorzystujemy w codziennej praktyce, tak jak do tej pory był używany. Natomiast jeżeli chodzi o nowe rzeczy, to dla mnie największą rewolucją jest wprowadzenie dobrego systemu utrzymującego ciśnienie w jamie brzusznej, odfiltrowującego wszelkiego rodzaju artefakty z pola operacyjnego. Rzeczywiście ten obraz jest krystaliczny. Dla porównania kamera ma 4-krotnie więcej pikseli niż ta, która była poprzednia. Mamy obraz 3D o idealnej jakości. Także dla chirurga wgląd w pole jest lepszy. Kamera, jakość sprzętu jest dużo wyższa. Narzędzia są trochę inaczej zaprogramowane. Nie mogę powiedzieć, że tutaj jest jakaś rewolucja, aczkolwiek już na przykład użycie narzędzia z cięciem tkanek jest szybsze, sprawniejsze, jest ono inaczej zaprogramowane. Widać takie delikatne różnice, które są istotne już dla chirurga. Mi jest po prostu przyjemniej, wygodniej usiąść przy tym urządzeniu. Widzę lepiej, mam większą precyzję narzędzi, jeszcze większą.
Panie doktorze, jakbyśmy coś o tej pierwszej pacjentce zoperowanej powiedzieli, co pacjentce dolegało i na ile robot panu pomógł w tym polu operacyjnym?
Pierwsza pacjentka to była pacjentka z rakiem endometrium, czyli to jest najczęściej występujący nowotwór genitalny dla kobiet. I to jest też nowotwór, który jest refundowany specjalną procedurą robotyczną. Czyli jak się pani może domyślać, jest to najczęściej wykonywana robotyczna dotychczas u nas operacja, u nas i nie tylko u nas, ale w ogóle w ośrodkach, które zabiegi robotowe procedują. Typowa pacjentka z rakiem endometrium. Wydaje się, że jak się robi pierwsze zabiegi, to zawsze dobiera się standardowe, typowe pacjentki. To jest spokojne też dla tego pacjenta, jak i dla całego zespołu, który bierze udział, że tutaj emocje w niczym nie mogą jak gdyby przeszkodzić. Pacjentka jest w świetnym stanie. I chirurgia minimalnie inwazyjna oczywiście wchodzi. Wchodzi w każdą dziedzinę medycyny. Czy zabiegi endoskopowe na przewodzie pokarmowym, czy na sercu, proszę pani, endowaskularne zabiegi, czy nawet na centralnym układzie nerwowym dzisiaj. To jest wszędzie jest to samo. Endoskopia weszła już dosyć dawno za pomocą laparoskopii w chirurgię ginekologiczną i praktycznie rzecz biorąc większość operacji można takim systemem wykonać.
Możemy podglądać sobie wyniki tomografii rezonansu magnetycznego. Mamy taki system właśnie widoku okno w okno, który pozwala nam na weryfikację tego, co się dzieje.
Operacja minimalnie inwazyjna to jest kwestia dostępu, to jest kwestia pewnej precyzji wykonywania zabiegu, ale to nadal jest operacja. Proszę sobie wyobrazić, że za pomocą tej minimalnie inwazyjnej chirurgii dokonujemy takich zabiegów jak usunięcie na przykład wszystkich narządów miednicy, czyli pęcherz moczowy, macica, to są potężne, wielkie zabiegi wykonywane w technice minimalnie inwazyjnej. No ale jednak skala i zakres tej operacji mimo wszystko pozostaje. Dla pacjenta natomiast, w sensie jego funkcjonowania po operacji, to jest ogromna różnica.
To dotyczy chirurgii ginekologicznej, raka trzonu macicy, wszystkich nowotworów jelita grubego. I oczywiście prostatektomii. Tutaj w prostatektomii chirurgii urologicznej najbardziej spektakularna jest chociażby próba zaoszczędzenia nerwów, które są odpowiedzialne za wiele czynnościowych później skutków dla pacjenta. Ale wszystkie zabiegi, moim zdaniem najbardziej dedykowane, powinny dotyczyć pacjentów, którzy mają nowotwory w miednicy, czyli tam, gdzie jest ciasno, gdzie jest wąsko, gdzie jest mała przestrzeń. Jesteśmy w stanie wykonać bardzo precyzyjnie zabieg. Nie tylko uraz dla pacjenta jest istotny, ale również później jego funkcjonowanie po zabiegu. Także rzeczywiście ta chirurgia robotowa dla takich pacjentów jest najbardziej korzystna.
Magazyn na zdrowie.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, znaczącym ośrodkiem na zachodzie Polski pod względem transplantacji płuc. Program wystartował tam na dobre 1,5 roku temu.
Takie operacje to ogromna logistyka. Zaangażowanych na miejscu w szpitalu jest kilkanaście osób. Kolejne tyle do pobrania i przewozu organu. I to wszystko w ciągu 5 godzin, bo tyle czasu mają lekarze na transplantację. O programie przeszczepiania płuc w Poznaniu rozmawiam z dyrektorem centrum, doktorem Maciejem Brylem.
Pierwsze półrocze 2024 rok zrobiliśmy 7 przeszczepień i one pokazały nam kilka rzeczy, ale jedną najważniejszą, że dajemy radę. Udało się na tyle dobrze zorganizować ośrodek, że radziliśmy sobie z potencjalnymi powikłaniami, bo to są bardzo ciężkie zabiegi i tu zawsze coś się dzieje. To nigdy nie jest po prostu prosty zabieg, to jest wielogodzinny zabieg. Tam jest kilku specjalistów, chirurgów, cały zespół anestezjologiczny. To jest po prostu wydarzenie. W ogóle kilkanaście osób pracuje na jednej sali operacyjnej plus zespół pobraniowy. Pierwszy rok pokazał nam, że potrafimy, że jesteśmy w stanie to zrobić i że nam to wychodzi. No, na tej kanwie udało się w 2025 roku zrobić 25 przeszczepień. Trudno to mierzyć, że to jest sukces, bo to nie chodzi o zawody, nie chodzi o ściganie, ale wreszcie nasi wielkopolscy pacjenci mają ośrodek, który zajmuje się przeszczepieniem płuca tu na miejscu, gdzie ci pacjenci mają ośrodek, który ich kwalifikuje, który dokonuje tego przeszczepienia, a potem się nimi opiekuje.
W Polsce mamy w sumie 5 ośrodków i ten nasz w Poznaniu jest jednym z bardziej znaczących.
W tej chwili w sensie liczenia ilości zabiegów jesteśmy na 3. miejscu w kraju, po 2 wielkich ośrodkach. Ośrodku Zabrzańskim, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, profesor Religa, profesor Zembala. W związku z tym to ośrodek z wielkimi tradycjami transplantologicznymi. Drugi to jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. No my jesteśmy tutaj na 3. miejscu. Oczywiście kwalifikujemy pacjentów też z innych ościennych województw, czy lubuskiego, czy zachodniopomorskiego, czy dolnośląskiego, ale nawet pacjenci z Rzeszowa potrafią się do nas zgłosić na tą kwalifikację.
To jest bardzo skomplikowana operacja. Przeżywalność jest do około 5 lat. Jak jest z tymi pacjentami, którzy tutaj dostali nowe płuca?
Na razie spośród tych 30 kilku osób zmarły 3 osoby. To jest wbrew pozorom, jak na ten wynik, niewiele. Oczywiście Każde życie, trudno je jakby deprecjonować czy cokolwiek. Natomiast w przypadku jednego pacjenta co najmniej mieliśmy taką smutną rzecz, że okazało się, że wrócił do nałogu i po prostu papierosy popsuły przeszczepiony narząd. Natomiast no, w dwóch pozostałych przypadkach doszło do powikłań poważnych, infekcyjnych po zabiegu. Natomiast no, jest to bardzo, bardzo dobry globalnie rzecz biorąc wynik, no bo 90% ponad pacjentów żyje po zabiegu. Większość funkcjonuje w domach.
W jakim wieku są pacjenci, którzy dostali tutaj to nowe życie?
Większość to są pacjenci po 60. Najczęściej to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, więc to są te postacie POHP, które są postępujące, prowadzące do niewydolności oddechowej.
Jaka jest duża kolejka? Bo rozumiem, że cały czas trwają kwalifikacje i cały czas Państwo oceniają, kto z pacjentów nadaje się do tego, żeby taką operację przeprowadzić, jeżeli pojawi się organ.
To nie jest kolejka. To jest lista oczekujących. Dlaczego nie kolejka? Dlatego, że jakby kolejka wskazywałaby na to, że kto pierwszy, ten lepszy. A tymczasem my staramy się dobrać narząd do pacjenta. Czyli tu jest istotne, żeby czekało 20-30 osób, tak żeby w momencie, gdy pojawia się jakiś narząd, można było go dobrać też wielkościowo, czy pod względem zgodności tkankowej, tak żeby jakby było jak najlepsze dopasowanie tego narządu do pacjenta. I o tym decyduje też Poltransplant wspólnie z nami, z tym, co jakby stąd jest to przygotowanie, stąd potrzebny jest ten ośrodek, bo trzeba być jakby w kontakcie i móc dojechać i trzeba być po prostu na tej liście oczekujących, żeby doszło do tego jakby spasowania, nazwijmy to, dawcy zbiorcą.
Kiedy był ostatni przeszczep płuca tutaj?
Ostatni przeszczep był w poniedziałek. I by mógłby być już drugi, tylko nie było wystarczającej ilości wypoczynku całego zespołu, żeby móc powiedzieć, że bezpiecznie wykonywamy. Lepiej jest, żeby zrobił to inny zespół z innego miasta, niż porywać się na coś, kiedy po wielogodzinnym zabiegu trzeba by natychmiast prawie robić drugi.
Tak. Jak się czuje pacjent? Co o nim możemy powiedzieć?
Pacjent jest już ekstubowany, czyli już oddycha samodzielnie i powoli poprawia się.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii rocznie leczy około 10 tysięcy osób.
Magazyn na zdrowie.
Czasem miał.
Magazyn na zdrowie.
O tym, że sztuczna inteligencja pomoże w diagnozie w kierunku raka piersi, już mówiliśmy w naszym programie. Grant na kilkuletni projekt dostał Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
Dziś będzie więcej o tym, jak sztuczna inteligencja pomoże w ocenie mamografii, ale prezes OPN-u Dariusz Godlewski powie też o drugim projekcie, w którym sztuczna inteligencja ma także pomóc w diagnozowaniu pacjentek z rakiem piersi, które są uczulone na kontrast podawany podczas badania. Na początek pytanie o to, jak sztuczna inteligencja może pomóc w pracy lekarza-radiologa.
W tej chwili dwóch diagnostów ogląda. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w przyszłości to będzie właśnie sztuczna inteligencja i jeden diagnosta?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. W tej chwili niektóre kraje stosują to rozwiązanie jako taki system wspomagający do diagnostyki i lekarz ogląda, opisuje wynik badania i rewiduje jego opinię sztuczna inteligencja.
Ta zgodność tych wyników badań musiałaby być na jakim poziomie między właśnie sztuczną inteligencją a diagnostą opisującym zdjęcie?
Myślę, że to musi być powyżej 95%. Tego się spodziewamy.
Ale docelowo to robiłaby tylko sztuczna inteligencja, czy nie ma takiej możliwości?
Nie ma takiej możliwości. To jest jednak kwestia odpowiedzialności też, powiedzmy sobie szczerze, bo pod wynikiem podpisuje się lekarz. Sztuczna inteligencja się nie podpisze.
Ale to pewnie przyszłość takiego wspomagania, to jest to, co nas czeka.
Jak najbardziej. No raz, tak jak powiedziałem, jest deficyt kadr, w związku z tym takie urządzenia będą przydatne. Dwa, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zastosowanie tych urządzeń znacznie podnosi jakość badań i efektywność.
I pewnie, no miejmy nadzieję, że tych badań w ogóle będzie więcej, bo w tej chwili około 40% pań chyba się bada, tak?
Tak.
A jakby to robiło 100%, no to zdjęć by było jeszcze więcej.
Oczywiście, to jest tak, że gdyby frekwencja w ramach programu profilaktycznego była zgodna z zamierzeniami, to nie dalibyśmy rady.
A w tej chwili ile pani u państwa się bada? Jakie to są liczby?
40 tysięcy kobiet rocznie.
Czyli ogrom zdjęć do opisania.
Oj tak, nasze archiwum jest przepastne, serwery są załadowane, ale dzięki temu to urządzenie, które będziemy wykorzystywać, będzie miało się z czego uczyć, bo ono sobie najpierw obejrzy te wszystkie dotychczas oceniane zdjęcia, żeby się nauczyć budowy piersi wielkopolanek.
A w tej chwili czas oczekiwania na wynik to jest?
Około 3-4 tygodni. W sytuacji, kiedy będzie to robił jeden lekarz i sztuczna inteligencja, on się skróci do maksymalnie tygodnia. Startowaliśmy w konkursie, ten grant uzyskał akceptację, uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 10 milionów złotych. My robimy tak, że to przedsięwzięcie jest realizowane z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które stanowi dla nas bardzo istotny element wsparcia technicznego. Sami byśmy na pewno nie dali rady, no ale tak doświadczona placówka, która na szczęście ma swoją siedzibę w Poznaniu i na szczęście zaczęła się interesować medycyną, no spadła nam z nieba.
A to urządzenie jest duże? Ono zajmie dużo miejsca?
Czy... To jest tak jak mniej więcej serwer, ale to wszystko trzeba zaprogramować, bo my jako użytkownicy urządzeń widzimy tylko opakowanie, nie wiemy co jest w środku, nie wiemy jak to jest poukładane, jak te dane są segregowane, w jaki sposób łączą się ze sobą, tak jakby sieci neuronów i od tego są specjaliści.
A też dostaliście państwo unijne pieniądze, prawda? Gdzie też ten element sztucznej inteligencji będzie wykorzystywany?
Tak, dostaliśmy unijne pieniądze, będą wykorzystywane do tego, aby przekształcać obraz klasycznej mamografii cyfrowej w obraz mamografii z kontrastem. Mamografię z kontrastem w tej chwili wykonuje się jako mamografię spektralną.
Wtedy, rozszerzono, tak?
Tak, i wtedy w naczyniach gruczołu piersiowego widzimy wypełnienie kontrastem, co jest istotne przy diagnostyce. Podobny obraz można uzyskać w rezonansie magnetycznym. Problem tylko polega na tym, że mniej więcej 5% kobiet uczulonych jest na kontrast, w związku z tym nie można u nich zastosować takiego badania. Natomiast ta aplikacja, nad którą pracujemy, będzie powodowała, że na klasycznym zdjęciu mamograficznym widoczne naczynia, jeśli zdjęcie jest dobrej jakości, a takie staramy się robić, naczynia zostaną wypełnione przez sztuczną inteligencję, kontrastem. Pacjentka nie będzie musiała jeszcze raz, jeśli będą wątpliwości co do wyniku badań i zlecamy rezonans magnetyczny czy mamografię spektralną, to ona musi jeszcze raz się poddać badaniu. A tutaj na tym zdjęciu wyjściowym my za pomocą aplikacji wypełnimy naczynia krwionośne w obrębie gruczołu piersiowego i będziemy mogli postawić pełną diagnozę.
I to jest Państwa autorska aplikacja, tak?
Tak.
Na zdrowie.
2026 ogłoszony został rokiem prekursorki polskiej tyflologii błogosławionej matki Róży Czackiej. Była ona pierwszą w Polsce osobą, która na początku XX wieku rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę systemową opiekę nad niewidomymi. Założyła szkołę, ochronkę, bibliotekę i prowadziła warsztaty, na których niewidomi uczyli się praktycznych umiejętności.
Co to jest tyflologia? Na ile udaje się realizować we współczesnym świecie ideały Róży Czackiej? O tym rozmawiam z Przemysławem Kielarem z poznańskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.
Tyflologia to są takie wszelkie pojęcia związane z osobami niewidomymi, głównie z tym, jak ich kształcić, jak im pomagać, w czym doszukiwać się mocnych stron niewidomych i gdzie szukać ulepszeń w obecnym świecie dla nich, tak żeby oni mogli w istocie do tego społeczeństwa się włączyć. Ja w ogóle tak sobie myślę, że sama Róża Czacka nie bardzo w ogóle te 120-130 lat temu pojmowała to w takim pojęciu rzeczywiście tej tyflologii, tylko tak jak powiedziałem, pomoc niewidomym w jakiejś codzienności, szukanie ich mocnych stron, włączanie ich do społeczeństwa.
Róża Czacka między innymi opracowała polski alfabet Braille'a. Może pan nam wytłumaczyć polski alfabet Braille'a? Czemu nie alfabet Braille'a jeden na cały świat?
Alfabet Braille'a co do zasady jest jeden na cały świat. Cała rzecz polega tylko na tym, że mamy polskie znaki diakrytyczne, tak jak Niemcy mają własne. Ten alfabet oczywiście jest wszędzie taki sam. Natomiast te takie jakieś rzeczy, które wyróżniają naszą polszczyznę, no to ona jakby dodała.
Czy alfabet Braille'a w jakiś sposób otworzył świat niewidomych na literaturę?
No, on go zrewolucjonizował. To było rewolucyjne podejście, jeśli chodzi o szkolnictwo i o naukę niewidomych w ogóle. Jeśli chodzi o ich dostęp do literatury, do szeroko rozumianej wiedzy, a także do kontaktów społecznych między nimi na przykład.
Na czym polega tak naprawdę alfabet Braille'a?
Braille opiera się co do zasady na 6 punktach. Z 6 punktów mogą powstać 64 kombinacje. Z tych 64 kombinacji powstają litery, cyfry, nuty oraz zapis matematyczny. Sama nauka jest stosunkowo prosta i w systemie szkolnym odbywa się mniej więcej tak jak pierwszoklasista, jak dziecko przychodzi do szkoły i w pierwszym semestrze zapoznaje się z tym, jak wyglądają litery i cyfry. Podobnie jest z dzieckiem niewidomym. Widzący ludzie są w stanie nauczyć się, mamy takich znajomych, są w stanie nauczyć się Braille'a w ciągu 3 dni. Jeżeli mamy na przykład wyraz radio, no to mamy 5 liter w nim i każda z liter składa się z iluś kropeczek umieszczonych w jakiejś tam kolejności. Litera R na przykład złożona jest z 4 kropek, A z 1, D z 3 i z 2, A O także z 3.
To oznacza, że tak naprawdę każda książka jest dużo, dużo większa niż książka wydrukowana w sposób tradycyjny.
Znacznie większa. Zawsze się śmieję, że gdybyśmy chcieli sobie wziąć lekturę wakacyjną, taką jak na przykład, nie wiem, książki o Panu Samochodziku, to mielibyśmy 3 grubaśne tomy w formie A4, więc jeden plecak byłby na książki, a drugi na tak zwane majtki i skarpetki.
Róży Czackiej zależało na tym, żeby zapewnić niewidomym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, żeby byli tak samo traktowani jak osoby widzące, mimo tej niepełnosprawności. A mimo wszystko mam wrażenie, że po tych 100 latach cały czas jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o sytuację osób niewidomych i te ułatwienia, które powinny być, a ich wielu nie ma.
Na pewno tak. Tak.
Chociażby właśnie jeżeli chodzi o opis w piśmie Braille'a różnych miejsc, które są na przykład w Poznaniu.
Pismo Braille'a gdzieś tam w jakichś newralgicznych skrzyżowaniach czy coś pojawia się. Zawsze się śmieję, że gdybym miał swoje niewidome dziecko, gdybym miał je uczyć, jak się posługiwać pismem Braille'a oraz oznaczeniami dobrymi dla niewidomych, to myślę, że kaponiera była dla niego akurat bardzo dobrym miejscem, bo to jest takie miejsce dobrze też poopisywane dla niewidomych. Inna kwestia jest taka, że to nie zawsze tak jest, że nowe inwestycje tego Braille'a od razu mają i on może gdzieś tam tym niewidomym pomagać. Dostosowanie przestrzeni publicznej na pewno nie to jedna rzecz, na pewno rynek pracy. To jest w ogóle temat rzeka.
Rozmowy.
Tutaj trzeba byłoby kolosalnych zmian. Róża Czacka pewnie z samego swojego doświadczenia wiedziała, że niewidomy jest w stanie dużo i ciężko pracować, żeby pokonywać liczne trudności. To fakt. Jednocześnie ta ciężka praca nie sprawi, że on będzie w pracy czy w codzienności swojej dokładnie tak samo efektywny jak osoba widząca. I to jest drugi fakt, który trzeba sobie uświadomić. Jeżeli będziemy świadomi tego faktu, to będziemy wiedzieć, że niewidomy jest w stanie rzeczywiście mocno poświęcić się swojej pracy, mocno poświęcić się obowiązkom domowym, rodzinie, tylko że czasami będzie wymagał jakiegoś wsparcia, a w pracy, no cóż, albo postawimy na efektywność i zatrudnimy kogoś widzącego, albo postawimy na rozwój społeczny i być może spróbujemy, nie wiem, zatrudniać tych niewidomych, tak żeby oni mogli też w tym społeczeństwie jakoś zafunkcjonować.
Jakie pan miałby oczekiwania na koniec 2026 roku, bo przecież ogłoszenie tego roku rokiem czackiej to nie tylko jest kwestia taka formalna, ale za tym powinno coś pójść.
Mieliśmy lata poświęcone przeróżnym postaciom związanym ze sportem, z kulturą, wieloma dziedzinami życia, w których Polacy mieli piękne, chwalebne osiągnięcia. Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, ile z tego dziedzictwa zostało i czy w dzisiejszych współczesnych czasach byliśmy w stanie coś z tego wyciągnąć. Rewolucji nie spodziewałbym się.
Tym tematem kończymy, zapraszamy za tydzień, a wszystkie poprzednie nasze audycje można znaleźć na stronie radiopoznan.fm. Do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.